Dalszy ciąg historii Antoniego Kossakowskiego, zwanego Molivdą. Miałem od was żonę, a z nią dziecko. Zaczyna. Uciekłem z domu i wziąłem z nią ślub chrześcijański. Jakubowski patrzy na niego zaskoczony. Palcem dotyka brody i kilkudniowego zarostu. Wie, że będzie musiał wysłuchać całej opowieści do końca. Molivda mówi: i porzuciłem ich. Potem jak młynarz Berek Kozowicz wyprawił swoją córkę Małkę i młodego Kossakowskiego na Litwę, zatrzymali się u kuzyna Małki, celnika mostowego, zagonionego mężczyzny z ogromną rodziną. Od razu zrozumieli, że to tylko przejściowo, choć dostali własną izbę przy obórce ogrzaną ciałami krów. Cała rodzina, łącznie z malutkimi dziećmi, nie spuszczała z oka Kossakowskiego, jakby był jakimś dziwacznym tworem natury. Było to nie do zniesienia. Antoni pomagał przyszywanemu kuzynowi w papierach. Ubrany w żydowski strój, po którymś z podrostków mostowego, chodził do wsi albo wykłócał się przy moście o myto. Bał się jednak, że zdradzi go mowa. Więc specjalnie ją mącił różnymi akcentami. Wstawiał słowa z różnych języków, litewskie, rusińskie i żydowskie. Kiedy wracał, serce mu się ściskało na widok Małki, nagle ociężałej, przestraszonej, zdziwionej własnym stanem, dziecinnej. Co robić? Mostowy, od którego czuć było arakiem, kazał mu czytać ciągle to samo. Palcem z czarnym paznokciem wskazywał mu tę samą część pisma, którego jeszcze Antoni nie znał. I w końcu Małka mu powiedziała, że to jest opowieść o Dinie, córce Lei i Jakuba, którą, gdy mimo ostrzeżeń wyszła za daleko z domu, zgwałcił obcy, Szechem. I ty jesteś tym Szechemem, dodała. A kiedy jakiś chłopek przy moście zaczął go dźgać palcem w pierś i dopytywać się, kto on, Żydek czy Polaczek, zaczął się bać. Jakby pływał w rzece i stracił grunt pod nogami i jakby woda go teraz unosiła bezbronnego ku niewiadomemu. Popadał w coraz większy niepokój, potem wpadł w panikę, być może przeczuwając już, co się zdarzy. Wtedy przypomniał sobie, że w Trokach ma jakąś rodzinę ze strony matki, jakieś krewne od Kamińskich, i ubrdał sobie, że pojedzie do nich i poprosi o wsparcie. I wyruszył rzeczywiście w styczniu, zmieniwszy ubranie z żydowskiego na polskie, szlacheckie. Po trzech dniach znalazł się w Trokach, lecz nikogo takiego jak Kamińscy nie znalazł. Umarła ta ciotka kilka lat temu. Jej córki rozjechały się z mężami, jedna gdzieś do Polski, druga w głąb Rosji. Ale za to dowiedział się przypadkiem, że pewien kupiec z Troków szuka polskiego guwernera do dzieci w Pskowie, gdzie prowadzi interes. Wysłał więc Antoni Mostowemu wszystkie pieniądze, jakie miał, i w sążnistym liście do niego i osobnym do żony obiecał przysłać znowu, jak tylko coś zarobi. I zaklinał tego obcego człowieka, żeby zajmowali się Małką i dzieckiem, dopóki nie wróci. Wtedy wszystko się ułoży. Niech dziecko nie będzie zwykły mamzer z nieprawego łoża, lecz ślubne. I ten ślub chrześcijański szanują. I właśnie w zimowy szary dzień wyruszał do Rosji, kiedy przyszedł list, jako że podał swój adres w Trokach. Niewprawną ręką napisał w nim Mostowy, że i Małka, i dziecko umarli przy porodzie. I życzył mu z całego serca, żeby obraz tych dwojga do końca życia go nie opuścił i żeby wszędzie szła za nim ta myśl, że przyczynił się do ich śmierci i żeby nic go od tej winy wybawić nie mogło. Czytał ten list pod wielkim, zimnym niebem w furze, ściśnięty między innymi podróżnymi, i czuł jednocześnie i rozpacz, i ulgę. Jak pływak niesiony nurtem rzeki dopóty czuje grozę, dopóki nie pogodzi się z własną małością i bezradnością i nie stanie się niczym drewienko, od którego nic nie zależy. Wtedy przychodzi spokój. Podróż do Pskowa trwała miesiąc. Przeważnie szedł piechotą, czasem podwoziły go fury. Sypiał w stajniach i niekiedy wydawało mu się, że w jego mózgu powstał bolesny wrzód i że można żyć z tym wrzodem pod warunkiem, że się go nie będzie ruszać. Było to istotnie możliwe, poza niektórymi momentami, które pojawiały się same z siebie, bez ostrzeżenia. Wtedy ból zdawał się wymykać z zakreślonych magicznie granic i ogłuszał go. Zdarzały się takie sytuacje jak wtedy, gdy jechał saniami z jakimiś chłopami ruskimi, zmarznięty i brudny i płakał całą drogę. Aż w końcu woźnica, wielki chłop w kożuchu, zatrzymał konia i podszedł do niego, żeby go przytulić i pokołysać. Stali tak spleceni w wielkiej białej pustce. Konie parowały na mrozie, opatuleni chłopi czekali cierpliwie. Nawet go nie zapytał ten woźnica, dlaczego płacze. W Pskowie okazało się, że przybył za późno i guwerner już jest, zresztą bardziej od niego doświadczony. Po długiej podróży dotarł do Petersburga i zdał sobie sprawę, że mógłby tak dalej żyć, będąc ciągle w ruchu, na wozie, na koniu, codziennie z innymi. Był miły, inteligentny, rozmowny. Ludzie go od razu lubili i jakby czując, że jest młodszy niż się przedstawia, roztaczali nad nim opiekę. Korzystał z niej i nigdy nie przekraczał granic. Gdyby tak spojrzeć uczciwie, to człowiekowi niewiele jest potrzebne do życia. Jakiś posiłek i ubranie. Spać można wszędzie. Zresztą zawsze go przygarniali jacyś kupcy, którym służył za tłumacza czy rachmistrza, bądź opowiadał śmieszne historie. Pomagali mu zwykli chłopi, przed którymi grał tajemniczego szlachcica w kłopotach i których zawsze traktował z szacunkiem, jakby oni sami mieli szlacheckie tytuły. Nie stronił też od Żydów i Greków. Nauczył się ich języka i chętnie pracował jako tłumacz. Raz mówił, że się nazywa po matce Kamiński. Innym razem, że Żmudziński, albo zmyślał sobie nazwisko na jedną noc, na dwa dni. Ponieważ ładnie się wysławiał, był grzeczny i dobrze ułożony, kupcy, których poznał w drodze, polecali go swoim znajomym i tak wędrował z karawanami po całej Tureczyźnie. Nękany nawracającymi napadami melancholii, zaciągnął się w końcu do floty czarnomorskiej. Prawie 3 lata pływał jako marynarz i zwiedził wiele portów. Przeżył katastrofę statku na Morzu Egejskim. Siedział w tureckim więzieniu w Salonikach, niesprawiedliwie posądzony, rzecz jasna. Po wyjściu wyprawił się na świętą górę Athos, wierząc, że znajdzie tam ukojenie. Lecz nie znalazł. Potem był dragomanem w Smyrnie, aż w końcu trafił do Bogomiłów w Krajowie i tam zamierzał spędzić resztę swojego życia. Dopóki nie pojawił się tam Jakub, dopóki mnie nie odnaleźliście, mówi teraz Moliwda. Wysuszyli 2 dzbany wina i Moliwda czuje się bardzo zmęczony. Nachman milczy przez dłuższy czas. A potem wstaje i obejmuje Moliwdę, jak kiedyś ten chłop wśród zimowej pustki. Jak myślisz, Jakubowski, czy dobrze przeżyłem swoje życie? Mamrocze Moliwda w kołnierz Nachmana. Gdy chwiejnym krokiem wraca do domu, widzi pożar. Staje i dłuższą chwilę przygląda się płonącemu domowi, w którym był skład instrumentów muzycznych. Od gorąca pękają struny gitar i strzelają napięte skóry bębnów. Ogień gra piekielną muzykę, której przysłuchują się przechodnie do czasu, aż z wielką pompą przyjedzie straż pożarna.